Daniel Rutkowski, dzień dobry, witam w nowym roku. Polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj oczywiście na potrzeby miejsca w roku, jakim jesteśmy. To będzie podsumowanie polityczne minionego roku. Podsumujemy kraj, podsumujemy to, co wydarzyło się w Gorzowie, nie tylko politycznie. Oczywiście gorzowscy politycy na naszej antenie. W pierwszej części Sebastian Pienkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wszystkiego dobrego w nowym roku przy okazji od razu na początku.
Dziękuję dla pana i dla wszystkich słuchaczy. Wszystkiego najlepszego.
Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam i też wszystkiego dobrego oczywiście na początku nowego roku.
Dzień dobry, kłaniam się wszystkim. Zdrowego przede wszystkim nowego roku.
Słyszę panowie, że humory dopisują, jest energia, bardzo dobrze. Ale jaki to był rok dla nas? Z czym panów zaskoczył? Bo zaskakiwał nas co chwilę, prawda? Stał oczywiście pod znakiem pandemii. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o kraj? Jak to wyglądało lokalnie? Może najpierw kraj. Jak sobie poradziliśmy, jeśli chodzi o służbę zdrowia, jeśli chodzi o gospodarkę? To są pytania, które dzisiaj sobie postawimy. Sebastian Pienkowski, kiedy pan myśli o 2020, to co pierwszego przychodzi na myśl?
Oczywiście nie będę oryginalny, wszyscy powiedzą to samo, czyli wybuch pandemii w marcu, koronawirus, na początku bardzo ostrożnie do tego podchodziliśmy, nie wiedzieliśmy, co to jest.
Nie dowierzaliśmy chyba, prawda? Tego, dokładnie, co się może wydarzyć.
Zwłaszcza, że pierwszy przypadek był w Lubuskim, tak? Także nasze województwo jakby na pierwszej linii frontu stanęło od razu. No i sobie radzimy do tej pory. Ja myślę, że to niestety dobrze, już jest szczepionka, ale niestety będzie trwało i tak jak tutaj eksperci mówią, będziemy się szybko szczepić i to będzie trwało, zanim tą odporność zbiorową chwycimy.
O szczepionkach, o przyszłości porozmawiamy. Zostawiłem czas na dyskusję na ten temat. Tak, podsumujmy trochę właśnie przebieg wydarzeń.
To oczywiście, to w takim razie można powiedzieć tak.
Był lockdown, prawda?
Byliśmy w jakimś sensie, jak każde państwo, zaskoczeni. Te przygotowania oczywiście trwały, zakupy, walka na rynkach o cały sprzęt, ponieważ ten cały przemysł, który zaopatruje wszystkie kraje w wyniku rozwijającej się pandemii, no on musiał stanąć na wysokości zadania, służby państwowe musiały stanąć na wysokości zadania, żeby ten sprzęt szybko zamówić. Oczywiście współpraca w ramach Unii Europejskiej. Pokazaliśmy też, że jednak państwa narodowe mają znaczenie, ponieważ Unia dosyć późno zaczęła działać w tym względzie i Polska, jak każdy inny kraj, musiała radzić sobie na początku sama. Dzisiaj oczywiście jest jeden porządny konkret, czyli wspólnie kupujemy szczepionkę. Ta szczepionka uczciwie na terenie Unii dociera do każdego państwa.
I mówi się, że to jest przykład właśnie na to, że tutaj Unia jednak zadziałała, tak? Że tutaj wspólny front.
Tak jak w każdej sprawie, są plusy i minusy. No dobre strony są takie, że pod koniec tego roku już widzimy światełko w tunelu, tak? Tutaj pan pytał o służbę zdrowia. No służba zdrowia stanęła na wysokości zadania. Oczywiście zawdzięczamy to ludziom, a więc lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom i tu serdeczne podziękowania. Kolejny raz udowadniane jest, jak są niezbędni, jak są potrzebni, jak trzeba dofinansowywać służbę zdrowia. No, Prawo i Sprawiedliwość, Rząd Zjednoczonej Prawicy mocno finansuje służbę zdrowia w ramach rozwijającej się gospodarki. Dzisiaj oczywiście będziemy mieli pewne konsekwencje, mamy już pewne konsekwencje gospodarcze. No i oczywiście będziemy z tego szybciej lub wolniej wychodzić, w zależności od tego, jak będziemy sobie radzić ze szczepieniami. Ale ogólnie podsumowując, myślę, że zrobiliśmy tyle, ile się dało w tych warunkach, które mamy, a więc można by było oczywiście narzekać, różne osoby mogą powiedzieć, że można było to zrobić lepiej, ale myślę, że te działania rządu, państwa polskiego, no stawialiśmy na wysokości zadania i w tych warunkach, przy tym dużym zaskoczeniu, że coś takiego nas dotyka, jak wszystkich na całym świecie, myślę, że sobie radzimy. Także tutaj nie mam większych uwag i pretensji, zwłaszcza, że powinniśmy działać razem solidarnie i politycznie oceniam to dobrze, zwłaszcza po ostatnich szczepieniach, na przykład marszałków, byłego Senatu, obecnie wice, czy obecnego pana Grodzkiego.
Jest tutaj wspólny front i wspólny mianownik. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, i pana ocena polityczna tego, co działo się, może niekoniecznie polityczna, ogólnie ocena roku tych wydarzeń, które miały miejsce w 2020 w kraju.
No oczywiście, że rozpocznę od pandemii, no bo to zdeterminowało w ogóle wszystko, co się działo w tym roku. I tu chciałbym podkreślić jedną rzecz. No, przygotowani nie byliśmy oczywiście do pandemii, bo nie mogliśmy być do tego przygotowani, ale warta jest podkreślenia, gigantyczna praca polegająca na bardzo szybkim przygotowaniu infrastruktury całej szpitalnej. Bo tu trzeba wyraźnie powiedzieć, no te oddziały trzeba było inaczej przygotować.
Działają jak na froncie, w trakcie wojny.
Dokładnie, podzielić na strefy tak zwane czyste i brudne. Budować śluzy, bo to wszystko trzeba było wykonać. Tu właśnie medycy, lekarze, pielęgniarki, ratownicy, laboranci, ale służby techniczne. To naprawdę, proszę mi wierzyć, wręcz dzień i noc pracowali, żeby błyskawicznie przygotować nasze oddziały. Zresztą to trwało. Początek, pierwszy oddział, nie mało, trzeba kolejny. Tu w warunkach naszych lubuskich, czy naszego szpitala tutaj w Gorzowie, warto powiedzieć, że bardzo szybko była podjęta decyzja o wypostawieniu i budowie takich dużych zbiorników na tlen przy tych oddziałach covidowych. Dzięki temu akurat problemy z tlenem, które wystąpiły w naturalny sposób, bo ta ilość butli jest ograniczona, akurat u nas mniej to dotyczyło. Więc jeszcze raz podkreślam i wielkie ukłony, podziękowania dla wszystkich zaangażowanych. Podkreślam też dla wszelkich służb logistycznych, technicznych, bo to było bardzo ważne.
Czyli służba zdrowia zdała egzamin, tak? Mimo właśnie tego, że nie można było się przygotować, choć ta fala szła do nas, prawda, z krajów zachodnich i widzieliśmy, co się może dziać. Aczkolwiek chyba nie do wszystkich docierało, że takie coś za chwilę będziemy przeżywać u siebie.
Zgadza się, panie redaktorze, i tu na pewno pierwsza taka łyżka dziegciu, no ten czas letni, jednak myślę, był przespany. Tu potrzebne było, no jedynym naturalnym koordynatorem to jest tutaj rząd w tym zakresie, szkolenie lekarzy, pielęgniarek, przygotowanie takie merytoryczne. Ono powinno trwać. Nie, tamten okres przespaliśmy. Dzisiaj jesteśmy, no powiedzmy sobie, na etapie, kiedy ta pandemia mocno nas rozbija, bo te kilkanaście tysięcy nowych zakażeń dziennie, no i niestety, proszę państwa, przeogromna ilość zgonów, ponad 500.
I to jest 400. Pytanie, i ta cyfra jakby daje tutaj duży znak zapytania, jak radzi sobie służba zdrowia w naszym kraju. My mówimy też o dużych ilościach zgonów, nie tylko związanych z COVID-em, tak?
Panie rektorze, bo niestety, ale taka skala leczenia COVID-a spowodowała jednak ograniczenie w dostępie do innych, leczenia innych chorób. I tutaj to sobie trzeba wyraźnie powiedzieć. Dopiero spadek zachorowalności na COVID, jakieś opanowanie tej sytuacji może spowodować, że wrócimy do normalnego w miarę
i tu
leczenia.
Pojawia się temat szczepionek, o których za chwilę będziemy rozmawiać. Jeszcze gospodarczo, jak sobie radziliśmy, pana zdanie, w kilku zdaniach?
No panie redaktorze, radziliśmy sobie różnie, ja tu jeszcze powiem, dobra, gospodarka. No jednak się bardzo zadłużamy, i to jest niepokojące. W ciągu deficyt budżetu państwa jest rekordowy, no deficyt, czyli nasz dług, krótko mówiąc. Ten dług urosł w ciągu ostatnich 5 lat, no w tej chwili to już jest bodaj przeszło o 400 miliardów.
Ale walka z pandemią kosztuje, prawda? To po pierwsze, po drugie, to są środki, które mają też pobudzić gospodarkę.
Oczywiście. I właśnie w jakim stopniu pobudzają, to tu możemy dyskutować. No właśnie, pierwszy lockdown. Przypomnę tylko te słynny zakaz wyjścia do lasu, czy obecnie obecnie no jednak całkowite ograniczenie poruszania się młodych ludzi do godziny 16. To są takie zgrzyty trochę i generalnie, panie redaktorze, ja muszę to powiedzieć. No, ja obserwuję bardzo, ale to bardzo duży brak zaufania do działań rządu. Rząd no, mocno sobie zasłużył na to, bardzo mocno, a to utrudnia walkę z pandemią i właśnie takie zachowywanie pewnych rygorów, które powinny być zachowywane.
I to stawiamy kropkę. Sebastian Pieńkowski, proszę bardzo.
Dziękuję. No, pan radny powiedział, że tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy zadłuża państwo od 5 lat. No, przypomnę fakty. Przez 4 lata, od 2015 roku końcówki czy początku 16, dług publiczny w stosunku do PKB spadł z 55% do 46%. Oczywiście przez ponad 5 milionów miejsc pracy uratowane. Oczywiście musieliśmy zadłużać na dużą skalę państwo, no ale mogliśmy to robić spokojnie i ponieważ te 4 lata mocno były przepracowane. Wspomnę, że budżet na ten rok był zbilansowany. No, siłą rzeczy pandemia powoduje to, żeby ratować miejsca pracy, musimy olbrzymie pieniądze pompować do gospodarki, bo dzisiaj byśmy mieli olbrzymie bezrobocie, a więc jeszcze większą tragedię. I myślę, że tutaj każdy rząd zrobiłby podobnie. Ten dług oczywiście będziemy w czasie spłacać, ale przypomnę, olbrzymie sukcesy negocjacyjne w Unii Europejskiej. 770 miliardów złotych wpłynie do Polski. I to też ustabilizuje i pozwoli rozwijać gospodarkę. No są szacunki, że w 4. kwartale wrócimy do 4% wzrostu gospodarczego, jeśli oczywiście będziemy sobie radzić z pandemią. Nic nas nie zaskoczy. Kolejna jakaś mutacja wirusa.
A co z zaufaniem do rządu? Tutaj przypomnijmy, ten rok to też także protesty kobiet, prawda?
Zgadza się. Tutaj każda czas sprawowania władzy powoduje, że to zaufanie rośnie. Ja myślę, że i tak Prawo i Sprawiedliwość, to Zjednoczona Prawica, osiągają historyczne wyniki sondażowe, bo po tak długiej okresie sprawowania władzy, sprawujemy władzę już drugą kadencję. Te sondaże oczywiście spadły w ostatnim czasie, ale one i tak są wysokie. Także tutaj dziękuję za zaufanie, bo myślę, że no łatwo jest krytykować, będąc w opozycji, bo też Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, ale nikt chyba przez te 30 lat nie miał takiej sytuacji jak obecnie, gdzie walczymy z niewidzialnym wrogiem i bardzo niebezpiecznym, który właśnie, tak jak wspomniał pan radny, powoduje mnóstwo zgonów. No i myślę, że radzimy sobie dosyć dobrze. Oczywiście, żeby to porównać, możemy porównać to w stosunku do innych krajów. I na ich tle nie wyglądamy najgorzej.
A to z protestami kobiet? To jest coś, co będzie miało kontynuację w przyszłym roku? Znaczy w tym roku już?
Każda władza spotyka się z protestami. Czy to są protesty w jednej, czy w drugiej sprawie. Powinny one być odbywane w sposób zgodny z przepisami prawa. Niestety tak się nie dzieje i nad tym mocno ubolewam. Apeluję, że jeśli te protesty będą kontynuowane, a z tego co wiemy będą, no to żebyśmy to robili zgodnie z prawem, tak? My będąc w opozycji też jeździliśmy do Warszawy, protestowaliśmy, ale nigdy nie zachowywaliśmy się w ten sposób, jak zachowują się nasi oponenci. Nie wchodziliśmy do kościołów, nie niszczyliśmy, nie używaliśmy wulgaryzmu, nie niszczyliśmy mienia publicznego. Także tutaj eskalacja idzie w złym kierunku i to apeluję do opozycji głównie, z Platformy Obywatelskiej, żeby nie przykładali do tego rękę, bo niestety to robią.
To dajmy głos opozycji, Platforma Obywatelska. Co z protestami w tym roku? Mam tu na myśli protesty kobiet.
Panie redaktorze, obowiązywał tak zwany kompromis aborcyjny. Nikogo nie zadowalający, jak czasem wiele kompromisów. Proszę zauważyć, co się stało. No PiS swoimi działaniami i to w tym okropnym czasie pandemii wyprowadził po prostu ludzi na ulicę. Zburzył. No,
tutaj jedna i druga strona zarzucają sobie, kto kogo wyprowadził na ulicę.
Bądźmy sobie szczerzy, no, określona decyzja Trybunału i podjęcie w ogóle tego tematu to spowodowało. I zauważmy jedną rzecz. Po pierwsze zauważmy wielką, ogromną, tu szacunek pełen, wielkie zaangażowanie kobiet, młodych ludzi, którzy się przebudzili, powiedzieli nie. Po prostu nie, w ten sposób nie będziemy przyjmować wszystkiego, co rząd PiS nam przynosi. I jedna rzecz, na którą bardzo, ale to bardzo boleje, upadek autorytetu policji. Pałki teleskopowe, wielka brutalność, no, złamana ręka drobnej dziewczyny. Jak można w ten sposób? Ja rozumiem, że duży zbudowany policjant bez problemu złamie rękę drobnej kobiecie, no ale to są rzeczy, które wcześniej nie miały miejsca, czy używanie pałek teleskopowych. To jest coś, nad czym policja będzie bardzo długo, nad czym, podkreślam, boleje bardzo, pracowała, żeby to odbudować.
Chciałbym
Być, panie redaktorze, taka sytuacja, że funkcjonariusz służb wręcz potrąca samochodem kobiety i do dzisiaj jest bezkarny, sprawa jest potraktowana w ogóle w taki sposób, że to jakiś tam być może mandat za 50 zł dostał, nie wiem.
Sebastian Bieńkowski,
ale takie rzeczy obserwowaliśmy, więc
tak, to też jest...
podkreślmy, że takich rzeczy wcześniej nie było i powiem szczerze, że ja tu czarno to widzę, bo nie ma powrotu dla osób, które protestują, a są to przeogromne protesty, również osób, które głosowały na PiS, wyraźnie powiedzmy. Został zburzony pewien, mówię, bardzo kruchy porządek i z dużą obawą jakby patrzę na to, co będzie się działo, no chyba, że w PiS-ie nastąpi jakiś rodzaj no poważnej, ale to bardzo poważnej refleksji.
Chciałbym przyspieszyć troszeczkę, bo jeszcze tematy lokalne nam zostały, no i oczywiście szczepionka. Adwokat Sebastian Bieńkowski, proszę bardzo, a propos zaufania do policji.
Przed chwilą prosiłem właśnie przedstawiciela pana radnego, żeby nie eskalować tych konfliktów i nie popierać działania niezgodnego z prawem. No i właśnie usłyszałem, że moje apele trafiają jak groch o ścianę. No, po pierwsze, zaufanie do policji jest jedno z najwyższych. Po drugie, przypomnę panu radnemu, co się działo za platformy, jak policja prowokowała w czasie marszów niepodległości, jak policja pacyfikowała niezależne redakcje wprost, jak to wszystko było nagrane i pokazane, co robiliście z górnikami i tak dalej. Także to w ogóle nie można tego porównać. Dzisiaj policja zachowuje się jak łagodny baranek. Oczywiście zdarzają się incydenty, które pan teraz robi z nich wielką aferę. No i jest to tak nie fair, ale oczywiście ma pan do tego prawo, tylko niech pan słuchaczy nie wprowadza w błąd, bo skala tego, co wy robiliście w stosunku do tego, co się dzisiaj dzieje, gdzie obowiązuje prawo, a jest to prawo łamane, wulgaryzmy w stosunku do policji, do funkcjonariusza publicznego, to jest niepojęte.
Czy w którymś momencie skłamałem?
Wulgaryzmy. Tak, ponieważ pan mówi, że policja nigdy się nie zachowywała tak jak dzisiaj, gdzie używaliście policję dużo...
Pamiętam w roku 81 i następnych. Tak, ja
panowie, nie mamy tyle czasu, żeby się do lat 80. przenosić. Przejdźmy natomiast do roku 2020 w kontekście Gorzowa. Muszę przyspieszyć dyskusję. Tutaj też dużo ciekawych wydarzeń. Byliśmy świadkami na przykład tego, że wróciły tramwaje na torowisko. Czekaliśmy na to parę ładnych lat. Zakończyła się w końcu także przebudowa ulicy Sikorskiego. Zapadła w końcu też decyzja o rozpoczęciu budowy hali sportowo-widowiskowej. Niby samo wydarzenie, że zapadła decyzja, może nie jest jakimś wielkim wydarzeniem, ale jednak jest już kropka postawiona nad i, no i hala powstanie w Gorzowie. Jak panowie oceniacie z punktu widzenia z jednej strony gorzowskiego radnego, z drugiej strony również przypomnę lubuskiego radnego, to co wydarzyło się w Gorzowie? Sebastian Pieńkowski, proszę bardzo.
Dziękuję. Pozytywnie to oceniam. No, wchodzimy w decydującą fazę konsumpcji przede wszystkim środków rządowych. Myślę, że ten okres rządów zarówno w państwie polskim, jak i w Gorzowie przejdzie do historii, ponieważ tych inwestycji przede wszystkim za rządowe pieniądze jest olbrzymia ilość. Tak jak wiemy, rozpoczęła się inwestycja na ulicy Walczaka i Zawadzkiej, tam 49 milionów rządowych pieniędzy. Tramwaje nowe, nowoczesne. Trwa piękny remont katedry. Też olbrzymie pieniądze z rządu. Niedługo będziemy mogli pewnie znowu uczestniczyć w Mszach Świętych i zwiedzać naszą piękną katedrę. Olbrzymie pieniądze na stadion i budowę hali. Bez tego oczywiście, bez tych pieniędzy te inwestycje by nie ruszyły. czekamy na tą infrastrukturę sportową właściwie od początku wolnej Polski, czyli od 1989 roku i w końcu to się ziści. Przypomnę, 22 miliony na halę, 15 milionów ekstra na odwodnienie Gorzowa i tutaj podziękowania dla prezydenta, bo tak naprawdę te pieniądze rządowe, które trafiły na odwodnienie, prezydent znalazł w budżecie, tak jak się wcześniej omawialiśmy, i 17 milionów z budżetu, czyli tak naprawdę z budżetu państwa trafiło na tę halę. Mhm. Dzisiaj Rada podjęła, to znaczy w tamtym roku na koniec podjęła decyzję, że tę halę zaczynałem budować. Stadion akrytyczny, prawie 6 milionów z rządu. Także tutaj bez tych pieniędzy można jasno powiedzieć, że Gorzów by się nie rozwijał, tak jak i całe województwo. Tak jak pan wspomniał, zakończenie budowy ulicy Sikorskiego, start budowy Centrum Edukacji Zawodowej, start remontu Chrobrego. No i najważniejsze z takich sportowych zjawisk, no, drugi raz mistrzem świata zostaje Bartosz Smarznik. Jeszcze raz gratulacje dla Stali Gorzów, dla prezesa i dla pana Smarznika.
Jest promocja, to niewątpliwie. Dobrze, ale pan tylko widzi, bo na przykład sam prezydent Jacek Wójcicki, z którym rozmawiałem w miniony czwartek, mówił, no okej, dobrze, Sikorskiego jest, ale na przykład kwestia estetyczna wcale mi nie zadowala. Okazuje się, że ta nowa nawierzchnia bardzo szybko się brudzi i coś z tym trzeba zrobić. Jest mnóstwo rzeczy, które możemy gdzieś wyczytać w internecie, komentarze gorzowian. A propos na przykład rozpoczętej budowy, o czym też rozmawialiśmy w tym programie, na Warszawskiej, Centrum Edukacji Zawodowej, tutaj też już są znaki zapytania, jeśli chodzi o estetykę na przykład.
No to już na kwestia projektowania, tak? Na etapie projektowania trzeba było to przewidzieć. No jest to pewna łyżka dziegciu. Jeżeli zostało to nieprzewidziane, no to dzisiaj w trakcie budowy, w trakcie realizacji tych inwestycji zaczyna to wychodzić. Czyli właśnie tak jak brudzenie się tych płyt po. No ja często jeżdżę po różnych miastach, gdzie te rynki są remontowane i ten błąd rzeczywiście jasnych płyt czy z nieodpowiedniego materiału jest robiony wszędzie, bo rzeczywiście wszędzie się to brudzi. No i szkoda, że w Gorzowie tego nie przewidziano. Szkoda, że popełniliśmy ten błąd. No, będziemy musieli po prostu czyścić, sprzątać. I to jest, ale bardziej wspomniałem o tym, że dużo udało się zrobić. No i to nie jest chyba duży problem w stosunku do tego wszystkiego, co udało się, czy uda za chwilę zakończyć, zrobić, ponieważ ten strumień pieniędzy no, był, czy jest olbrzymi.
Okej, czyli pozytywnie. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, a pana ocena?
Ja chciałbym też tutaj parę pozytywów powiedzieć, bo akurat mimo pandemii ten rok no jakby odkrywa trochę Gorzów, może odkrywa niektóre ulice właśnie tak długo remontowane. Jedna tylko taka uwaga może w nawiasie. Tutaj padło kilkakrotnie rządowe pieniądze. Nie ma rządowe pieniądze, pisowskie pieniądze. Pieniądze są publiczne, to nie są pieniądze kogoś, tylko to są nasze pieniądze na wszystkich. Ale dlaczego to mówię? Bo panie redaktorze, wszyscy gorzowianie widzą właśnie nowa trasa, znaczy nowa, odbudowana, zmodernizowana trasa tramwajowa tam aż na Kostrzyńską. Kolejne remonty, nowe pojazdy szynowe, nowe tramwaje. A to wszystko to jest 170 milionów podpisane jeszcze 5 lat temu z programu Infrastruktura i Środowisko, kiedy jeszcze ministrem był obecny poseł Waldemar Sługocki, bo pamiętam to dokładnie.
A miało być dlaczego ponad to 200, z tego dlatego, co pamiętamy, miało być ponad 200, prawda, na początku. No ale dobrze, zostaje.
Panie redaktorze, tylko dlaczego to mówię? Mhm. Bo jest pewne inwestycje się toczą, obojętnie jaka jest władza. Ważne, żeby to wykorzystywać. Tutaj nie ma czego, że jedna ekipa i koniec, wszystko wywalamy do kosza. Nie, budujemy dalej. I bardzo dobrze, ja to mówię właśnie pozytywnie, że po latach dopiero, bo inwestycja to są przetargi, to są plany techniczne i trwa to wszystko długo, aż wreszcie widać rezultat.
Dobrze, ale czy to są inwestycje, czy to jest odtwarzanie? Przepraszam, cytuję tutaj też takich sceptyków troszeczkę, że to jest odtwarzanie tego, co mamy, a tak naprawdę nie rozwijamy miasta.
Oprócz po wielu latach trzeba też linię tramwajową odnowić. No, proszę to wziąć pod uwagę. Dalej, jednak na Walczaka ten układ komunikacyjny zostanie inaczej zorganizowany, nieco wydłużony, inaczej torowisko. To są szczegóły techniczne. Ja to mówię w pozytywnym znaczeniu, że właśnie lata lecą, ale wreszcie coś nastąpiło. Zauważmy również estakadę. Remont, ta estakada wygląda w tej chwili pięknie. Tak, ktoś powie, brakuje elektryfikacji. Mam nadzieję, że dojdziemy do tego już niebawem. Znowu, całe lata pracy. I chcę tu wyraźnie podkreślić, szanowni państwo, w samym Gorzowie, tak żeby szybko to tylko powiedzieć, cały czas rozbudowa kolejnego dużego pawilonu w szpitalu. Miejsce, gdzie będzie OIOM, gdzie będzie hematologia. Na to poszło grubo ponad 20 milionów. W tym pandemicznym roku. Mhm. Pielęgniarstwo, podkreślam. Tak, potrzebne są pielęgniarstwo na AJP. Tak, budżet województwa dorzucił tu 800 tysięcy. Ostatnie wręcz miesiące. Dwa szynobusy trzyczłonowe. Większe. Właśnie dlatego, żeby nie było, kiedy wrócimy do normalności, tak napakowanych przejazdów, szczególnie między Gorzowem, Krzyżem, Poznaniem i z powrotem. I jeszcze jedna rzecz. Proszę państwa, z budżetu województwa, ale to i budżetu bezpośrednio i środków unijnych, które są do dyspozycji, proszę wziąć pod uwagę 180 milionów. 180 milionów zostało zaangażowane na walkę z pandemią. Gro tych środków trafiło właśnie tu do naszego szpitala po to, żeby zabezpieczyć, począwszy od sprzętu, respiratorów, pompy infuzyjne, kardiomonitory.
Konieczne inwestycje w dobie pandemii.
I środki ochrony. Dzięki temu też lepiej funkcjonujemy.
Stawiamy kropkę i na koniec temat właśnie medyczny, czyli szczepienia. Czyli wchodzimy już w ten rok. Czy to będzie nasza broń, z którą rzeczywiście wygramy? Jak powinniśmy szczepić? W sensie mam to na myśli oczywiście system. Czy na przykład ustawowe szczepienia dla osób, które się... ustawowe dogodności dla osób, które się zaszczepią powinny być wprowadzone? Czy zadowala panów tempo szczepienia, kolejność, jaka w tej chwili jest wprowadzona? Sebastian Pienkowski.
Znaczy, ustawowo myślę, że nie można wprowadzić jakichś przywilejów, ponieważ to nie będzie równe traktowanie zgodnie z naszą konstytucją obywateli, ale tempo oczywiście szczepienia zależy od tej ilości szczepionek, która będzie do nas trafiać. Jak szybko, z tego co wiemy, dosyć szybko to będzie trafiało i to szczepienie będzie przynajmniej trwało do końca czerwca, żeby osiągnąć pewien minimalny stan, który powinien zatrzymać pandemię. I dopiero te efekty, tak jak mówią eksperci, będą w trzecim czy czwartym kwartale tego roku. Także tutaj cały rok musimy być właściwie przygotowani na to, że dalej będziemy chodzić w maseczkach, dalej będziemy się szczepić, a więc będzie wszechobecny wirus, wszechobecna pandemia i z tym trzeba się pogodzić, ale będzie to szło, myślę, że ku lepszemu, jeżeli oczywiście jakiś niezwykły scenariusz się nie rozwinie i nie powstanie jakaś mutacja wirusa.
Duży procent niezdecydowanych przekona się?
Myślę, że się przekona, bo zobaczy, że jest efekt, tak? Że ludzie, którzy się poddali dobrowolnie, po pierwsze nie chorują, po drugie nie mają żadnych efektów ubocznych. Przez to ta część ludzi, a dosyć duża, która się waha, jak zobaczy w rzeczywistości, że nic się nie dzieje, że to jest taka zwykła szczepionka, jak się to podaje, nie wiem, dzieciom przy urodzeniu obowiązkowe szczepionki i się nic nie dzieje, a przez to dłużej po prostu żyjemy, no to ludzie się przekonają z czasem. No jest to pewna nowość i ludzie się oswoją i myślę, że pójdą się szczepić.
Mirosław Marcinkiewicz. Pan...
Dobry myśli.
A pan też jest dobrej myśli, Mirosław Marcinkiewicz?
Panie redaktorze, szczepionka to dla nas jedyna droga, która jest i będę wszystkich do tego zachęcał. Tu może powiem tylko, te szczepienia się rozpoczęły. Oby właśnie tak szybko, sprawnie to dalej przebiegało. W szpitalu w Gorzowie, na moją wiedzę, to gdzieś około 230 osób jest już zaszczepionych i tutaj też przyznam się, że tuż przed Sylwestrem, będąc na liście, zostałem zaszczepiony jako pracownik szpitala. Powiem tylko tak, no, bo wielu o to być może chciałoby zapytać. No ja poczułem ukąszenie jakby komara, no wręcz w ten sposób to się odbywa, to jest zaszczyt.
Żadnej gorączki? Żadnych bólów głowy?
Ja w ogóle nie poczułem. Gdzieś czytałem, że to miejsce szczepienia może trochę boleć. Ja powiem, że nawet tego nie czułem. Sam byłem no, bardzo pozytywnie zaskoczony, że zero jakichkolwiek dolegliwości z tym związanych, tak jakbym w ogóle nie był. Musiałbym sprawdzić to miejsce, ale nie, jest karteczka, proszę Państwa, bo każdy dostaje specjalną kartkę, gdzie jest zapisana nawet seria tej szczepionki. Czyli wszyscy jesteśmy wpisani do specjalnego systemu.
No i za chwilę ponowna dawka, prawda? Bo musi być powtórzona.
Natomiast
czy takie opinie przyczynią się, żeby przekonać nieprzekonanych jeszcze? Takie opinie jak pańska?
Panie redaktorze, pracownik szpitala jestem z jednej strony, z drugiej strony mam już swój odpowiedni PESEL, że tak powiem, i skoro publicznie tutaj mówię o tym szczepieniu i o tym, tak jak wielu zresztą lekarzy, pielęgniarek, no tak jak mówię, to już jest ponad 200 osób zaszczepionych w naszym szpitalu. W poniedziałek będzie przywieziona kolejna partia szczepionek. Bardzo sprawnie tutaj zespół, który to robi, wykonuje to, więc ja naprawdę wszystkich zachęcam. To jest niezbędne, no musimy to zrobić dla siebie i dla innych. Taka jest prawda.
Dziękuję bardzo za spotkanie, noworoczne spotkanie na antenie Radia Gorzów. Sebastian Pieńkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęśliwego Nowego Roku.
Szczęśliwego Nowego Roku. Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zdrowia i wszystkiego, co najlepsze w nowym 2021 roku.
Dziękujemy nawzajem. To wszystko w tej części naszego programu. W drugiej kolejni goście: Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, oraz Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego SLD. Wracamy po wiadomościach. Przypomnę Państwu, dzisiaj podsumowujemy sobie rok 2020. Kolejni goście na naszej antenie: Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, SLD. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana Dyrektora.
Panowie, wszystkiego dobrego w nowym roku na początku. I
wszystkiego dobrego.
Przejdźmy do podsumowania.
Najlepszego.
Najlepszego, tak jest. Oby był lepszy, prawda, niż ten 2020. No właśnie, jaki był dla Panów, kiedy pojawi się hasło 2020? Co się uruchamia u Panów, jeśli chodzi o pamięć? Tadeusz Jędrzejczak, zacznijmy od Pana.
No, jak się pojawia rok 2020, no to pojawia się pandemia i przepraszam, wszystko to, co związane w kraju i za granicą. W związku z tym to bardzo smutny rok, dlatego że pożegnałem wielu znajomych w ostatnich dniach. Również przykre wiadomości, które dotarły. Także to był dla mnie bardzo taki smutny rok zamknięty, rok bez możliwości kontaktu, rok, w którym było bardzo smutno i bardzo przykro i nie mogliśmy normalnie funkcjonować.
Mm-hmm. Rok, który nauczył nas czegoś, coś, co da nam, nie wiem, chociaż jakiś pozytyw na przyszłość, jak pan uważa? Każdą złą rzecz możemy gdzieś tam starać się przełożyć w coś dobrego.
Czy wie panu, są też dobre wiadomości. Po pierwsze, wybory w Stanach przegrał Trump, który był człowiekiem wstecznym i antydemokratycznym, przeciwnie Unii Europejskiej. Korea Południowa pokazała, że można w dużym kraju poprowadzić tak kwestie związane z pandemią, że umiera tylko 280 osób, a nie blisko 30 tysięcy, jak w Polsce, czy jak w Stanach Zjednoczonych 300 tysięcy ludzi, więc tyle, ile zginęło Amerykanów w czasie II wojny światowej. Są różne sygnały pozytywne. Są również sygnały pozytywne z Europy. To jest Brexit, który się w końcu dokonał i Anglicy poszli na swój rozrachunek i będą prowadzili swoją politykę niezależnie od Unii Europejskiej, chociaż gospodarczo będą w dalszym ciągu bardzo silnie związani z Unią i bardzo dobrze, bo to jest duża gospodarka. Myślę, są też dobre wiadomości, no bo mamy w końcu szczepionkę, którą zaczynamy stosować. Zaszczepiliśmy w Polsce już blisko 50 tysięcy obywateli. Myślę, że ta akcja będzie się szybko rozwijała i w krótkim czasie będziemy mieli zaszczepionych obywateli coraz więcej.
O szczepionkach za chwileczkę, panie prezydencie, więcej, dobrze?
To są te dobre wiadomości, bo pan redaktor o to
jasne
pyta, więc myślę, że no jak każdy rok, tylko mówię, no przykryło wszystko to, pandemia, co było związane z pandemią.
Karol Zieleński, panie dyrektorze, a pana opinia?
No, rok 2020 był rokiem wyzwań, rokiem bardzo ciężkiej pracy, ale też rokiem pokory. Tutaj sporo epidemia zdominowała praktycznie całość działań, całość życia, nie tylko tutaj instytucji publicznej, ale także funkcjonowania w naszych rodzinach. Ogromne wyzwanie. To ten rok był bardzo dużym wyzwaniem to dla mnie z jednej strony, ale tutaj warto zaznaczyć, że to było potężne wyzwanie dla wszystkich rodziców dzieci, które uczyły się na pracy zdalnej, tak siedząc z małżonką w sylwestrową noc, rozmawialiśmy o tym i właśnie ten element tej pomocy dzieciom przy nauce zdalnej był potężnym wyzwaniem, potężnym obciążeniem dla wielu rodziców i brawo dla nich za to, że dali sobie z tym radę i jeszcze tych parę dni wytrzymają.
To nie tylko nauka, ale to także wsparcie psychiczne dzieci, tak? Bo to całkiem inne podejście jest do funkcjonowania w ogóle.
Tak, to jest cały inny proces. To jest, znaczy, to też jest fantastyczny czas bycia razem ze swoim dzieckiem, ale to też jest ogromne wyzwanie. Trzeba na siebie przejąć wszystkie obowiązki związane z edukacją, z wychowaniem.
Z rozrywką dziecka, również.
Tak, oczywiście, ale też to się odbywało troszeczkę kosztem nas samych, czyli rodziców takich dzieci. Także, ale to nauczyło nas też wielu innych podejść, innych zachowań, tak? Internet stał się dla nas chlebem powszednim. Większość rzeczy tutaj załatwiamy teraz za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Nie tylko ta nauka, zakupy, wiele sfer naszego życia, aktywności przeniosło się do internetu.
Z drugiej strony...
Z przeniesieniem się pracy do internetu. Tak.
A z drugiej strony tęsknimy za tymi relacjami takimi prawdziwymi, prawda? I może tym bardziej je docenimy.
Tego nic nie zastąpi. Tutaj relacje międzyludzkie można budować, można do kogoś zadzwonić, napisać SMS-a, ale to nigdy nie zastąpi nam takiego osobistego spotkania się w rzeczywistości, wypicia razem wspólnie kawy, herbaty, porozmawiania, nawet o niczym. To buduje takie długie relacje, ale to jest jeden rok. My uważam, że my jako kraj, jako naród dobrze sobie z tym radziliśmy. Nie można jeszcze przesądzić, że sobie poradziliśmy, bo to wciąż trwa, ale to był naprawdę rok wyzwań, takie hasło.
Dwa zasadnicze wyzwania. Po pierwsze służba zdrowia, po drugie gospodarka. Tadeusz Jędrzejczak, jak tutaj w tych filarach spisało się nasze państwo?
Wie pan, mam taką teorię o służbie zdrowia, że tylko dzięki temu służba zdrowia funkcjonuje, bo od lat jest w nieustannej kryzysie, bo gdyby nie to, że służba zdrowia jest w nieustannym kryzysie, a pracownicy służby zdrowia radzą sobie jak tylko się da z każdym wyzwaniem, również z pandemią, to pewnie służba zdrowia by nie dała rady. Służba zdrowia potrzebuje wspomożenia, potrzebuje zmian, reform, dofinansowania i normalnego, strukturalnego reformowania funkcjonowania służby zdrowia w Polsce, bo ta pandemia pokazała, że w tej strukturze funkcjonować się po prostu nie da, jest to niewydolne. Niewydolne jest to ekonomicznie, ale też niewydolne społecznie, niewydolne merytorycznie. Tak by sprawa pierwsza. Sprawa druga. My o stanie gospodarki niewiele wiemy, dlatego że prezentuje się nam kolejne tarcze, a z drugiej strony widzimy niezadowolenie i strach, jaki mają przedsiębiorcy w Polsce, co będzie dalej. Więc myślę, że musimy poczekać ten pierwszy kwartał, kiedy będą pierwsze dane z 2021 roku i wtedy będziemy wiedzieli więcej, jaka jest sytuacja gospodarcza w Polsce. Ale na pewno wyzwania, które przed nami stoją, to jest po pierwsze ogarnięcie i wstrzymanie rozrastania się i zachorowań w Polsce. Mamy zachorowania na bardzo wysokim poziomie i ilość śmierci każdego dnia jest przerażająca, bo to tak jakbyśmy w ciągu paru miesięcy zlikwidowali jedno powiatowe spore miasto, blisko 30-tysięczne.
I to martwi najbardziej.
wie pan, no my przyjęliśmy to do wiadomości, na to nikt nie reaguje, podaje się dane bez, tak jakby to by nie byli żywi ludzie, czy ich rodziny, tylko jakby to była tylko wartość statystyczna, to jest przerażające. Niemniej jednak to jest jedyna droga, my się tutaj o służbie zdrowia, o tych wszystkich ośrodkach zdrowia, które przyjęły na siebie obowiązek szczepienia. No i to jest kwestia odpowiedzialności państwa i mediów, tym mediów społecznościowych, co do tego, żeby przekonać nieprzekonanych Polki i Polaków, ażebyśmy się zaszczepili.
Myśli pan, dobrze, to przejdźmy już do szczepionek. Myśli pan, że rzeczywiście nieprzekonani, kiedy zobaczą, że część społeczeństwa jest już zaszczepiona i nie dzieje się nic złego, że się przekonają, czy te teorie się będą mnożyły? Jaki to jest scenariusz? Jak przekonać w ogóle społeczeństwo?
Wie panu, scenariusz jest znany, bo scenariusz jest nakreślony dawno już temu przez kilku nieodpowiedzialnych ludzi w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, którzy stracili prawo wykonywania zawodu. Trump to wspierał w swojej kampanii, mówił o tym, że dzieci szczepione szczepionkami chorują na autyzm, wie pan, bo to jest ćwierć inteligent. To powodowało, że rozlewało się na cały świat. Za te szły pieniądze budżetowe Stanów Zjednoczonych. No to im głupsze teorie, tym mnie znajdowały coraz większe chętnych do słuchania, nawet u polityków polskich. Do niedawna miał pan okazję oglądać i słuchać wypowiedzi, które świadczyły o tym, że ci ludzie po prostu nie powinni pełnić żadnej funkcji publicznych. Ja myślę, że będą dwie drogi. No pierwsza to będzie ta przekonywanie i pokazywanie dobrych przykładów i sensownych rozwiązań, które powodują, że jest szansa na to, żeby nasz kraj i obywatele wyszli na prostą i żebyśmy mogli zacząć normalnie funkcjonować w życiu społecznym i w życiu gospodarczym i w tym osobistym, o czym mówił pan dyrektor przed chwilą. I druga sprawa, będzie niezbędne będą działania państwa, które ograniczą osobom niezaszczepionym do udziału w życiu publicznym i społecznym wobec niebezpieczeństwa jako osoba niezaszczepiona osobą.
Ale to jest, ale to z drugiej strony przyzna pan, bardzo kontrowersyjny pomysł, prawda? Takie ustawowe, udogodnienia dla osób, które się zaszczepią, bo w ten sposób też możemy to interpretować.
Ja panu odpowiem na to tak. A mnie to nie interesuje, czy to jest zgodne z konstytucją, czy nie. Bo ci wszyscy mądrale, którzy te rzeczy opowiadają i wypisują, tak długo są mądrzy, dopóki ktoś z bliskich albo oni sami nie zachorują na COVID, albo ktoś z ich bliskich nie umrze. W związku z tym niech pan sobie weźmie taką sytuację, że ponieważ pani nie ma pojęcia o niczym i jest przeciwko szczepieniu, ona będzie nośnikiem COVID-u w środowisku ludzi zdrowych, dzieci czy ludzi starszych. To znaczy co? To pozostałe osoby, które się zaszczepią, będą pracowały w jednej jednostce, będą obsługiwały ludzi w szpitalu, to ten lekarz, który nie chce się zaszczepić i będzie nosicielem COVID-a, to ma zarażać tych pacjentów w szpitalu i pracowników, którzy się nie zaszczepili. No chyba to jest postawienie sprawy na głowie. Nie ma w tej sytuacji dobrowolności. Dobrowolność jest oczywiście zapowiadana, ale płaszczyzny, w których, czy środowiska, w których funkcjonują obywatele, którzy są narażeni na choroby, powinny być absolutnie chronione przed osobami, które nie chcą się zaszczepić. I sprawa druga.
Ale króciutko jeszcze.
Tylko jedno zdanie jeszcze, panie redaktorze. Nie chcesz się szczepić? Ta osoba, która zachoruje w wyniku twojego działania lub tego, że twoje dziecko nie zostało szczepione, ty płacisz pełne koszty leczenia osoby, która została przez ciebie zarażona lub z twojej winy zostało zachorowała jakaś inna osoba i będzie święty spokój, bo mi
tylko,
po prostu
czy to nie będzie woda na młyn antyszczepionkowców, bo można.
A wie pan co, a niech sobie będzie woda
można
na
inaczej
młyn.
Interpretować.
Niech sobie jadą do lasu, stworzą sobie swoje enklawy, zabiją siebie deskami, niech sobie usiądą nad jeziorkami, niech sobie siedzą i nawzajem siebie zatruwają, niech umierają. Ja mnie to nie obchodzi. Mnie obchodzi zdecydowanie większość obywateli mojego państwa, którzy są zdrowi, którzy chcą walczyć o przyszłość, dzieci chcą się uczyć, studenci chcą studiować, a biznes chce robić biznes, a ludzie chcą normalnie funkcjonować bez maseczek, korzystać z urlopu, samolotów, pociągów i tak dalej.
Kropka.
I przez grupę nieodpowiedzialnych ludzi nie wolno, tym ludziom nie wolno ustąpić po prostu.
Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Co do szczepień, jakie tutaj scenariusze pan widzi? Niektórzy mówią, że tempo tysiące osób, które zostały już zaszczepione, no nie jest takie, które pozwalałoby mówić o tym, że no Polacy będą szybko zaszczepieni, nawet ci, którzy taką deklarację już składali.
Znaczy, oczywiście tutaj spokojnie, jeszcze zanim do szczepionek, to powrócę do pana pytania pierwotnego sprzed wypowiedzi pana Tadeusza, czy jak poradziliśmy sobie tutaj jako kraj z COVID-em w sensie medycznym i w sensie gospodarczym.
Okay.
Otóż takie podstawowe dwie informacje, jeżeli chodzi o zabezpieczenie medyczne, to był dla medyków ciężki rok, dla całych szpitali ciężki rok. Serdecznie im za to dziękujemy, bo wyzwanie i próba, jaką wzięli na swoje barki, to było potężne wyzwanie i oni to udźwignęli. Nigdy nie byliśmy w sytuacji, żeby zabrakło łóżek, sprzętu czy środków ochrony osobistej dla szpitali, dla pacjentów, to wszystko było zorganizowane i to funkcjonowało. Jeżeli chodzi o gospodarkę, no to tutaj kolejne edycje tarczy, one trafiły do polskich przedsiębiorców, do polskich obywateli. To było bardzo szerokie spektrum działań wspierających polską gospodarkę. Potężne miliardy przeznaczone na ten cel. I liczby bezwzględne pokazują, że się to sprawdziło. Mamy najniższy spadek bezrobocia w całej Europie, najniższy spadek PKB, także myślę, że tutaj na tych dwóch polach się bardzo mocno, może nawet nie obroniliśmy, co przeszliśmy to bardzo dobrze.
Dane statystyczne są zaskoczeniem pozytywnym dla wielu ekspertów i tutaj chwalą polską gospodarkę, to prawda, ale z drugiej strony słyszymy coraz więcej sygnałów od samych przedsiębiorców, że gdzieś tam to paliwo się powoli kończy i ta przyszłość jest rzeczywiście bardzo mglista.
Znaczy funkcjonowanie w otoczeniu biznesowym to jest zawsze funkcjonowanie na wyższym poziomie ryzyka i tutaj świetnie sobie zdajemy sprawę z tego, że przedsiębiorcy dywagują, zastanawiają się, jak to będzie się rozwijało, ale proszę też zwrócić uwagę, że te pieniądze z tarcz wrzucone w polską gospodarkę w tym roku, one będą procentowały przez kolejne co najmniej 2-3 lata. Weźmy chociażby tutaj Fundusz Inwestycji Lokalnych, czyli duży sektor zamówień publicznych realizowanych przez samorządy. To jest wsparcie 12 milionów złotych, które będą 12 miliardów złotych, przepraszam, które będą realizowane do 2024 roku. Tu będą zamówienia publiczne. Tu będzie kolejne paliwo dostarczane do polskiej gospodarki. Zresztą też polscy przedsiębiorcy są naprawdę bardzo, bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o kreatywność i tutaj pojawiają się także równolegle nowe pomysły na biznesy, nowe inicjatywy, nowe przedsięwzięcia. Tutaj myślę, że też wyjdziemy z tego dość suchą nogą. Wracając natomiast do tematu szczepionek.
No właśnie, czy to jest coś, co też da impuls gospodarczy pozytywny? Właśnie szczepienia, nowa perspektywa walki z COVID-em i tak dalej.
Oczywiście, tutaj będziemy mieli szansę, nadzieję. Rozpoczęliśmy szczepienia 27 grudnia od szczepień personelu medycznego. Jest określony narodowy program szczepień przeciwko COVID. Są określone cztery grupy, cztery kolejności. Szczepionki były zakontraktowane. Byliśmy jednym w tej czołówce państw, które ustawiły się w kolejce po szczepionkę. Dostawy są realizowane, finansowanie jest zapewnione. Łańcuch dystrybucji, to wszystko jest zorganizowane. Także tutaj teraz kwestia czasu, kwestia zaawansowania. Jeżeli chodzi natomiast o zachętę społeczności do tego, aby się szczepili, myślę, że to przyjdzie z czasem. Nie możemy też tutaj narzucać komuś tego, żeby się zaszczepił. Nie możemy naruszać niczyich praw do wolności. Ruchy antyszczepionkowe są. One się nie pojawiły w czasie epidemii. Pojawiły się zdecydowanie wcześniej. Możemy tutaj tylko zachęcać i przekonywać, że jednak warto się zaszczepić, bo leku na koronawirusa na razie nie ma, jest tylko szczepionka. To jest takie jedyne twarde narzędzie, które mamy.
Jedyna broń. Dobrze, panowie, tutaj stawiamy kropkę. Ostatnie minuty na Gorzów zostawmy. Podsumowanie tego, co się wydarzyło w naszym mieście. Przypomnę takim bardzo dużym telegraficznym skrócie, chyba że panowie wyróżnicie jeszcze jakieś inne wydarzenia. Ale tak, tramwaje wróciły. Zakończyła się w końcu przebudowa ulicy Sikorskiego. Zapadła także decyzja o rozpoczęciu budowy hali sportowo-widowiskowej. Kiedy pytamy gorzowian, to te trzy elementy. Zresztą sam prezydent Jacek Wójcicki też w takiej kolejności kolejności je przedstawił na naszej antenie. A panowie, jak oceniacie miniony rok z punktu widzenia gorzowianina? Tadeusz Jędrzejczak.
Ja słabo śledzę to, co się dzieje w Gorzowie. Nie jestem na bieżąco, także nie chciałbym tutaj wystawiać jakikolwiek ocen, ale jeżeli pan prezydent mówi, że to są najważniejsze rzeczy, które w mieście się dzieją, to zapewne ma rację i należy się z tego cieszyć, że w Gorzowie postępują zmiany. Ja co do ceny, to nie jestem w stanie niczego powiedzieć, bo nie znam żadnych szczegółów.
Czyli po prostu nie wypada panu jako byłemu prezydentowi? No, nie chce pan powiedzieć, że nie interesuje się pan miastem.
No interesuje się. Tyle interesuje się, ile mogę się dowiedzieć, a jeżeli się nie mogę dowiedzieć, no to nie wiem, no więc nie mogę wiele w tej sprawie powiedzieć.
No dobrze, ale spaceruje pan po ulicy Sikorskiego, czy nie? Chociaż raz.
Niekoniecznie.
Niekoniecznie. Tramwajem pan jechał? Nowym, czy nie? Miał pan okazję już jechać nowym tramwajem?
No jechałem, bo byłem na otwarciu.
Oczywiście, przepraszam, jechaliśmy obok siebie, faktycznie nawet. I co, jak się
podobało? Jak się miało podobać? No nowe tramwaje, zawsze są nowe tramwaje. A po Sikorskiego nie spaceruję, bo mam alternatywę spacerowania po lesie i po parku. No to po betonowej pustyni nie spaceruję po prostu, to bardzo zrozumiałe.
Dobrze, a co z budową hali sportowo-widowiskowej? Dobra decyzja?
Wie pan, nie wiem, jaki jest projekt tej hali. Bo tego projektu nie znam po prostu. Wiem, jaki projekt zostawiliśmy i co ten projekt przewidywał. Nie wiem, jaki jest projekt, który jest w tej chwili przedmiotem realizacji. Tego nie wiem. Wiem tylko tyle, że będziemy wspomagali jako sejmik finansowo budowę tej hali, ale szczegółów jej budowy i projektu nie znam.
Będzie dofinansowanie co rok 2 miliony, prawda? Przez kilka najbliższych lat.
Taka jest decyzja.
Tak. Dobrze, jeśli chodzi o halę, to przypomnijmy 5 tysięcy, czyli dosyć ambitna budowla, jeśli mogę tak powiedzieć, ambitny obiekt. Karol Dzieleński, jak pan ocenia to, co się działo w Gorzowie w minionym roku?
No, transport publiczny tutaj w tej kolejności, transport publiczny wymagał ingerencji od wielu, wielu lat i może nieskończono, zaczęto, tak, bo to mamy tylko tutaj ulicę Sikorskiego, mamy odświeżony tabor tramwajowy, także tu jeszcze dużo, dużo pracy przed miastem w tym obszarze, żeby to było naprawdę na takim poziomie, jakiego oczekujemy. Przełomową decyzją ta budowa hali, o tym się rozmawiało przez 3 lata, mimo zapewnionego dofinansowania rządowego bezpośredniego ponad 20 milionów złotych, także jeszcze inne środki pośrednie, jak chociażby dofinansowanie tutaj odwodnienia ulicy Kosynierów Gdyńskich, tutaj gdzie zazwyczaj nas zalewało, to jest taka była ulga finansowa dla miasta z przeznaczeniem na wybudowanie tej hali. No, cieszymy się, że to powstanie. Gorzów zasługuje na taki obiekt. Mamy ładny stadion żużlowy, będziemy mieli halę.
I stadion lekkoatletyczny, dodajmy, jak już mówimy o obiektach
sportowych.
Stadion
lekkoatletyczny też bardzo ważny. Tutaj z takich infrastruktury sportowej zabraknie nam tylko boiska piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia, żeby kiedyś któraś z gorzowskich drużyn mogła powrócić co najmniej na łono pierwszej ligi ogólnopolskiej. Ale myślę, że kiedyś i do tego dojdziemy.
Mm-hmm. To jest odtwarzanie, czy rzeczywiście krok do przodu, jeśli chodzi o to, co działo się w Gorzowie? Bo różne opinie słyszymy, takie skrajne.
Nie ma żadnej przełomowej inwestycji. Raczej to jest zarządzanie tym, co jest, i odtwarzanie bądź remontowanie tego, co było. Niestety nie wydarzyło się w Gorzowie nic, co pozwoliłoby miastu wyprzedzić pozostałe o podobnej wielkości, podobnej strukturze.
Tadeusz Jędrzejczak, chciał pan dodać, tak, zdanie?
Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że żałuję, że właśnie tak wsłuchuję się tej naszej rozmowie i żałuję, że priorytetem najważniejszym nie jest Centrum Edukacji Zawodowej, dlatego, że i hala sportowa, i depta, gdy pan nie zmieniają miasta. Mhm. Miasto zmieni oferta edukacyjna i jakość absolwentów szkół i uczelni, które w mieście są, bo to przyciąga pracodawców, którzy potrzebują pracowników. I szkoda, że priorytety, o których pan mówił, które są w mieście przedstawiane, nie ma Centrum Edukacji Zawodowej. Szkoda, bo to jest ta szkoła, która powinna dać szansę na przyspieszenie rozwoju naszego miasta.
Ale prace ruszyły. Tyle tylko, że tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, projekt nie spełnia pana oczekiwań, tak? Prywatnych.
Znaczy, to nie jest ten projekt, który miał być realizowany, no ale w Gorzowie mamy nowe władze i podejmują decyzje o tych projektach i kształcie, jakie uważają za stosowne. Nic z tego nie zmienia i nie mam na to żadnego wpływu. Uważałem, że trzeba tak zrobić, to będzie tak, jak będzie. No.
Chciałbym optymistycznie zakończyć. Rok 2021 niech będzie lepszy. Więcej spotkań. Już mam nadzieję, tutaj w tym studio panowie się spotkamy i nie tylko drogą taką właśnie poprzez nowe urządzenia i tak dalej, żebyśmy widzieli się częściej. No i żeby te dyskusje dotyczyły weselszych tematów. Tego sobie życzymy chyba wszyscy. Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, gościu na antenie Radia Gorzów.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, SLD. Dziękuję bardzo.
Będzie to na pewno lepszy rok, dlatego że zaczynamy za kilka tygodni wydatkowanie środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu powodującego zniwelowanie skutków COVID-a w naszym kraju. No i rozpoczęły się szczepienia. One będą masowe za krótki okres czasu, więc myślę, że i ten element powoduje, że będzie lepsza atmosfera w Polsce.
Dziękuję
Państwu, dobrego roku.
Wszystkiego dobrego, panowie. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia i dużo szczęścia w nowym roku. Przypomnę, w pierwszej części naszego programu udział brali także panowie Sebastian Pieńkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie oraz Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego z Platformy Obywatelskiej. Daniel Rutkowski, dziękuję bardzo za uwagę. Udanej soboty.